Seks Stories zaprasza do wysłuchania książki Moniki Ligi zatytułowanej Zimny ogień. Czyta Julia Kemp. Książkę tę dedykuję tacie, który zbyt szybko i gwałtownie opuścił moje życie. Brakuje mi ciebie, tato. Rozdział pierwszy. Jolka. Stałam w pokoju wynajętego mieszkania i wsparta na przedramionach wpatrywałam się w samotną paczkę ryżu gotującą się w garnku, ustawionym na średnim ogniu. Sama byłam jak ta paczka, trącona bąblami codzienności, przygotowywana do... czego? Nadszedł czas podsumowań. Wnioski nie wypadły różowo. Byłam rozwódką i właśnie godziłam się z tym faktem. Poza tym, życiowym nieudacznikiem. Prawda ta docierała do mnie z siłą przysłowiowego wodospadu. W dzieciństwie byłam córunią tatunia, jego oczkiem w głowie, najważniejszą kobietą w życiu. To przekonanie runęło, gdy pewnego dnia ojciec spakował się i poczochrawszy mi czuprynę, wyprowadził się ode mnie i matki. Dla nastolatki to był cios bliski temu, który spotkałby mnie, gdyby umarł. Wtedy byłoby łatwiej o tyle, że nie poczułabym się zdradzona i odrzucona. Niestety wtedy też nie wiedziałam o tym, że będzie to rzutowało na całe moje życie. Postanowiłam upodobnić się do nowej żony ojca, sądząc, że to jest właśnie klucz do szczęśliwego życia. O, ja naiwna. Wojtek. Biznesmen, przystojniak. Miał wszystkie cechy, które powinny zagwarantować powodzenie w małżeństwie. Dbałam o ciało, o dom, a w szczególności o łóżko. Byłam gotowa zrobić wszystko, byle uszczęśliwić swojego mężczyznę. Złudzenie prysło szybko. Nie mieliśmy o czym rozmawiać, a początkowa namiętność prędko zniknęła. Zostałam samotna w wielkim, pięknym domu. Jeden karnet do najlepszej siłowni w mieście, a drugi na pełen pakiet zabiegów w renomowanym gabinecie kosmetycznym. Tym wypełniałam sobie czas. Mąż mnie unikał, co nawet było wygodne, bo nie musiałam się zbytnio wysilać. Kretynka. Chciałam tak przeżyć życie? Katowałam ciało, by zagłuszyć umysł. Usuwałam niepotrzebne owłosienie ze skóry, dbałam o jej jędrność i gustowne okrycie, wszystko z myślą o Wojtku. Tak mi się przynajmniej wydawało. Okłamywałam się. Tak naprawdę chciałam zagłuszyć wstręt do samej siebie, wydać się sobie lepsza. Nie udało się. Teraz tłumiona przez lata prawda docierała do mnie falami. Podsumowania własnej naiwności i źle inwestowanej energii. Chciałam się mścić na facecie, który mi uległ, ale w końcu odrzucił. Za co? Za to, że nie spełnił moich marzeń. Nie stał się zaprzeczeniem faceta, którym był mój ojciec. Nie zastąpił mi go, lecz chciał żyć własnym życiem. Wojtek pogodził się z rozwodem, a ja próbowałam coś sobie udowodnić. Po części chciałam, by do mnie wrócił, choć wiedziałam, że się nie kochamy. Okłamywałam się, bo tak naprawdę pragnęłam, by zwrócił na mnie uwagę. Nie Wojtek, lecz ojciec. Czemu byłam taka zaślepiona? Woreczek z ryżem napęczniał. Patrzyłam, jak rozsadza dziurkowany plastik. Dlaczego przestaje taka być? Zakręciłam gaz, wylałam zawartość garnka do zlewu. Nadmiar wody wygniotłam z opakowania widelcem. Otworzyłam szafkę w poszukiwaniu talerza. Nie zdążyłam go wyjąć, bo zadzwonił telefon. Mama. Co znowu? Mruknęłam. Jest źle. Coraz więcej mówię do siebie. Mówiłam, że nie będzie mnie na Wigilii. Usprawiedliwiałam się sama przed sobą, choć wiedziałam, że powinnam spędzić Wigilię z matką. Nie chciałam, nie potrafiłam patrzeć w te pełne smutku oczy. Użalała się nade mną, bo podzieliłam jej los. Co prawda, ona związała się z innym mężczyzną, po raz drugi zakładając rodzinę. I dobrze. Mogła siedzieć w domu z Waldkiem, z nim łamać się opłatkiem. Jak co roku przyjadą do nich dzieci Waldka. Dwóch synów z rodzinami i dziećmi. Będzie gwarno i wesoło. Nie pasuje do tych klimatów. Wolałam puste mieszkanie, paczkę ryżu i zwietrzałe wino, którego pół butelki stało w lodówce. Piłam je kiedyś z Krysią. Po nim kochałyśmy się jak szalone. Krysia, mój kolejny wybryk. Zniechęcona mężczyznami wmówiłam sobie, że wolę kobiety. Tak mi się wydawało, bo po raz pierwszy byłam blisko orgazmu, gdy pieściła mnie ustami. To było mocne uczucie i pewnie dlatego wystraszyłam się i uciekłam z zapętlającego mi umysł ognia. Było niebezpiecznie. Wystraszyłam się, że tracę kontrolę. Uczucie minęło, ja ostygłam. Teraz byłam zimna i martwa w środku. Odebrałam telefon. Tak, mamo? Błagam, niech mi nie każe przyjeżdżać. Nie chcę znowu przez to przechodzić. Tata nie żyje. Te trzy słowa wyłączyły we mnie wszystko. Rejestrowałam wyłącznie biel ściany przed sobą i nic poza tym. Ciało przestało czuć. Ale jak to? Nie rozumiem. No bo jak to? O czym ona mówi? Zawał. Ledwie słyszałam jej głos. Bardzo rozległy, nie uratowali go. Tata? Czy ja śnię? To się nie dzieje. Tak, twój tata. Dlaczego ona jest taka spokojna? Umarł nagle. Zaczął kaszleć, spadł z krzesła i odszedł. Ale jest Wigilia. Jakby to miało cokolwiek zmienić. Tak. Jaka ona smutna. To się stało przy wigilijnym stole. To kara za porzucenie nas. Zaraz, to jej słowa czy moje myśli? I co teraz? Powiedziałam to na głos, ale pytałam siebie. Pogrzeb tuż po świętach. Mówiła coś jeszcze, ale mój umysł zamknął się na bodźce. Nie zarejestrowałam ani słowa, a w końcu wyłączyłam telefon. Odłożyłam go na blat kuchenny i z butelką w dłoni usiadłam w fotelu naprzeciw drzwi na balkon. Pociągnęłam długi łyk, skrzywiłam się, pociągnęłam drugi haust. Wino skwaśniało, ale nie przeszkadzało mi to teraz. Chciałam się znieczulić, a ono zapewniało szybkie znieczulenie. Zza ściany dobiegała płynąca z głośnika kolęda. Wypiłam duszkiem resztę wina. Pusty żołądek zaprotestował, a po chwili przestał. Sen przyjęłam z wdzięcznością. Z jakiegoś powodu nie uroniłam ani jednej łzy do dnia pogrzebu. Czułam się, jakby wszystko działo się obok mnie. Byłam tylko bierną obserwatorką. Kaplica, a w niej żałobnicy. Wszyscy ubrani na czarno, pochyleni w smutku, niektórzy płaczący. Duszny zapach kadzidła pomieszany z wonią kwiatów i perfum. Docierały do mnie ściszone głosy. Ktoś pewnie wspominał ojca, mówił o nim dobre rzeczy. Patrzyłam przed siebie, z nikim nie nawiązując kontaktu wzrokowego. Skinęłam matce, gdy podeszła, by uściskać mi dłoń. Nie potrzebowałam dotyku, rozmowy, niczego. Chciałam przetrwać tę okropną uroczystość i wrócić do mieszkania. Senna, ponura mowa księdza powoli odmierzała czas monotonnie wypowiadanymi przez niego słowami. Czterech mężczyzn dźwignęło trumnę, po czym ruszyło ku wyjściu. Tuż za nimi szła wdowa i córka. Płakały, zachowując się tak, jak należy. Druga wdowa i ja, jej córka, szłyśmy za nimi. Odruchowo porównywałam się do tej lepszej córki. Dlaczego wybrał ją, a nie mnie? Przecież obie byłyśmy owocami jego lędźwi. W czym byłam gorsza? Praktycznie zerwał kontakt, mimo że mieszkaliśmy w sąsiednich miastach. Podczas wesela nie on mnie prowadził do ołtarza, ale ojczym. Ojciec był gościem, który zdobył się ledwie na uściśnięcie dłoni i pocałunek w policzek. Dotarliśmy do wyściełanej czymś zielonym prostokątnej dziury w ziemi. Nad nią, na deskach postawiono trumnę. Ksiądz prowadził dalej ceremonię pogrzebową i wtedy to usłyszałam. W oddali zagrała trąbka. Znana melodia, rzewna, wręcz płaczliwa. Zawartość żołądka podeszła mi do gardła, w głowie się zakręciło. Za chwilę mój ojciec znajdzie się pod ziemią. Już nie będę miała szansy, by zapytać go, dlaczego mnie porzucił, Nie dowiem się, w czym lepsza była nowa rodzina. Nie dane mi będzie mu przebaczyć, chociaż i tak nie zamierzałam. Nie zobaczę go już. Czterech mężczyzn podeszło do trumny. Chwycili grube, znajdujące się pod skrzynią liny. Unieśli ją, by inni mogli wyciągnąć podpory. Ktoś załkał, ksiądz modlił się, trąbka wciąż grała w oddali. Trumna obniżała się, znikając w otworze, tym samym niknąc mi z oczu. Pierwsza garść ziemi, rzucona przez wdowę, padła na wieko. Za nią opadła biała róża. Nie czułam nic. Patrzyłam. W końcu biel zalała mój umysł. Przestałam widzieć. Jola? Pierwsze, co zobaczyłam, to zmartwione oczy mamy. Jak się czujesz? Co się stało? Zimne światło jarzeniowe na suficie? Nie znam tego pomieszczenia. Zemdlałaś, jesteś w szpitalu. Głaskała mnie po czole, jak wtedy, gdy byłam małą dziewczynką. Upadłaś i uderzyłaś głową w murek. Masz dwa szwy na czole. Ależ mnie wystraszyłaś. Poruszyłam dłońmi, stopami, głową. Nic mnie nie boli. W niewielkiej, gustownie urządzonej sali stał długi stół i kilka ciężkich drewnianych krzeseł. Ściany były ozdobione stonowanymi w kolorystyce grafikami, oświetlenie nie raziło, wszystko współgrało, wyciszając zebranych. U szczytu stołu stało masywne biurko. Na szerokim blacie, równo ułożone, leżały dokumenty. Zastanawiałam się, po co mnie tutaj wezwano. Wdowa i córka po jednej stronie stołu, druga taka para, czyli my z mamą, po drugiej. Notariusz odczytywał zapis testamentu. Nie słuchałam go, zawisłam wzrokiem na widoku za oknem. Przesuwałam spojrzenie po latarni i zawieszonym na niej kwietniku. Teraz zamiast kwiatków ozdabiały go dekoracje świąteczno-noworoczne. Jaki domek? Oburzenie w głosie drugiej, lepszej żony wyrywało mnie z zamyślenia. Nic mi o tym nie wiadomo. Czyżby i przed drugą, lepszą rodziną miał sekrety? Może trzecią familię, najlepszą? Przyjrzałam się następczyni mojej matki. Szarą, smutną twarz pokrywała siateczka zmarszczek. Najgęstsze okalały oczy. Wyglądało na to, że lubi się śmiać. Poprawka. Lubiła. Teraz będzie w żałobie. W porównaniu z moją matką była brzydsza, ale otaczała ją aura ciepła, pogodnego nastawienia do życia i spokoju. Co się dziwić? W końcu odbiła czyjegoś mężczyznę, zagarniając tym samym naszą porcję spokojnego, rodzinnego życia. Gorycz podeszła mi do gardła. Wolałam na nią nie patrzeć. Odwróciłam wzrok. Domek przekazuje mojej najstarszej córce Joli, odczytał notariusz. To zdanie przyciągnęło moją uwagę. Domek? Rozdział drugi. Jola. Mijał drugi dzień, od kiedy ostatni raz wyszłam z mieszkania. Nie widziałam celu, by je opuszczać. Miałam co jeść, zresztą apetyt mi nie dopisywał. Leżąc na kanapie przed telewizorem, po którego ekranie przesuwały się niezrozumiałe dla mnie obrazy, zastanawiałam się, gdzie podziała się ta dbająca o siebie kobieta, o siebie, męża i dom. Ta osoba zniknęła. Zabiły ją podpisy złożone na dokumentach rozwodowych. Jola rozwódka wisiała w nicości, nie wiedząc, co ze sobą począć. Z otępienia wyrwał mnie dzwonek do drzwi. Zwlekłam się z kanapy i podszłapałam do przedpokoju. Wyjrzałam przez Judasza. Za drzwiami stał jeden z moich przyrodnich braci, Tomek. Nie zamierzałam mu otwierać, nie chciałam z nikim rozmawiać. Zasunęłam klapkę szklanego oczka w drzwiach i w bezruchu czekałam, aż odejdzie. Wiem, że jesteś w domu. Nie dawał za wygraną. Po pierwsze, przysłała mnie twoja mama. Po drugie, przyszedłem, bo chcę z tobą pogadać. Zlituj się i wpuść mnie. Miałam dwa wyjścia. Albo pójdę w zaparte i zignoruję go, albo załatwię sprawę jak najszybciej. Odblokowałam zamek, pociągnęłam drzwi, wycofując się równocześnie w głąb mieszkania. Cześć. Zmusiłam się do powitania. Co cię sprowadza? Przyszedłem sprawdzić, czy jeszcze żyjesz. Zdjął buty i kurtkę, zamknął za sobą drzwi. Żyję, więc możesz zakończyć misję i przekazać wieści, że drugiego pogrzebu w tym roku nie będzie. Byłam złośliwa, ale nigdy nie łączyło mnie nic szczególnego z przyrodnimi braćmi. Daruj, Jolka. Nie dał się zniechęcić. Moja żona obraziłaby się na mnie, gdyby się dowiedziała, że jestem z tobą sam na sam w jednym mieszkaniu. Bezczelnie otworzył lodówkę, wyciągnął mleko, napił się wprost z kartonu. Boi się o twoją wierność? Patrząc na Tomka, musiałam przyznać, że na miejscu jego żony też martwiłabym się o swoje. Nie musi. Nie należę do tych, które odbijają mężów innym kobietom. Nie idę w ślady ojca. Skończ. Nie dał się zbić z pantałyku. Zwykła kobieca zazdrość i tyle. Co zamierzasz? Całkowicie nic. Odparłam zgodnie z prawdą. Będziesz gnić w mieszkaniu? Podciągnął się na ramionach i usiadł na blacie kuchennym. Tak nie znajdziesz faceta. Był skurczybyk złośliwy. Chciał mnie sprowokować. To nie znajdę, wzruszyłam ramionami. A tak na serio? Widział, że nie tędy droga. Podpuszczanie nie przyniesie skutku. Odziedziczyłaś chatę w rezerwacie przyrody, zrób coś. Co? Zaczynał mnie drażnić, za chwilę go wyrzucę. Jeśli nic nie zamierzasz, to pożycz klucze. Zeskoczył z blatu. Widać trafnie odczytał moje mało pokojowe nastawienie. Za 2 dni Sylwester. Chętnie ucieknę z rodziną z miasta. Dobry pomysł, dzięki. Chyba po raz pierwszy w życiu podjęłam tak szybko decyzję. I to rozumiem, mrugnął do mnie. Na razie. Nic nie odpowiedziałam. Poczekałam, aż wyjdzie, po czym otworzyłam szafę w sypialni. Wyciągnęłam z niej torbę i zgarniałam do jej wnętrza wszystkie ciuchy, jak popadnie. W głowie układałam treść wypowiedzenia umowy najmu mieszkania. Czas na zmiany, Jolka. Rzuciłam do bladej zmory w lustrze. Zobaczymy, co to za domek dostał ci się w spadku. Podjęłam kolejną odważną decyzję. Kupiłam auto. Małe, zgrabne, czerwone. Tak, kolor samochodu ma dla mnie duże znaczenie. Chciałam, by pierwszy i własny był w tym właśnie odcieniu. Potrzebowałam samochodu, by dojechać do Nowych Włości. Środki publiczne dowiozłyby mnie jedynie kilka kilometrów od celu, a resztę musiałabym pokonać pieszo. Pożegnałam się telefonicznie z mamą, oddałam klucze do wynajmowanego mieszkania i bez jakiegokolwiek entuzjazmu ruszyłam we wskazanym przez nawigację celu. Droga dłużyła się niemiłosiernie. Była nużąco monotonna. Pola, lasy, przejazdy kolejowe, wszystko ośnieżone o wiele bardziej niż w mieście, które właśnie opuściłam. Według GPS-u zostało mi 40 minut drogi do celu. Sądząc po wskazaniach mapy, wjeżdżałam w las. Już po pierwszych minutach zaczęłam mieć wątpliwości, czy moje umiejętności jako kierowcy wystarczą, bym dojechała do domku. Samochodem zarzucało, podskakiwałam wraz z nim, coraz bardziej pocąc się ze strachu. Biały puch pokrywał drogę. Jechałam po niej na tak zwanego czuja. Nie widziałam dziur, w które wpadałam. Czułam je, gdy głową uderzałam w podsufitkę. W pewnym momencie przechyliło samochód na bok, a ja wraz z nim zawisłam pod dziwnym kątem. Wrzuciłam jedynkę, przycisnęłam pedał gazu, ale nic się nie wydarzyło. Czynności powtórzyłam 3 razy, równie bezskutecznie. Kurwa mać. Wrzasnęłam, uderzając pięściami w kierownicę. Zachciało mi się domku na zadupiu. Marcel. Wracałem do swojego zadupia, nareszcie. Opuszczając miasto 5 roku temu, nie przypuszczałem, że tak szybko się tutaj zadomowię. W pierwszych dniach cisza dokuczliwie piszczała mi w uszach. Zagłuszałem ją, włączając radio bądź telewizor, byle słyszeć ludzki głos czy muzykę. Po tygodniu wstałem i jak co rano uruchomiłem mój mały ekspres. Piłem kawę, spoglądając przez okno na zaśnieżone drzewa i płot, z którego zwisały sople. Wybrałem popiół z kominka, dołożyłem nowe polana. Po kawie przyszła pora na śniadanie. W końcu włączyłem komputer. Po 3 godzinach od pobudki złapałem się na tym, że z przyjemnością wsłuchuję się w strzelający w kominku, trawiący drewno ogień. To zastąpiło muzykę i zacząłem napawać się spokojem. Ja, człowiek czynu, uznawany za agresywnego, nadpobudliwego i popędliwego, Wyciszałem się. Byłem ciekaw, dokąd mnie to zaprowadzi. Po miesiącu zadomowiłem się w chatce na dobre. Można powiedzieć, że nie brakowało mi niczego. Miałem agregat prądotwórczy i pojazd, którym dowoziłem paliwo do niego. Wszystkie sanitariaty, kuchnie i internet zorganizowałem błyskawicznie. Brakowało mi tylko jednego. Mieszkając w mieście, prowadziłem interesy. Tak odpowiadałem znajomym na pytanie, co właściwie robię. Zajmowałem się zarabianiem pieniędzy. W jaki sposób? A czy to naprawdę istotne? Nie kradłem, a przynajmniej nie krzywdziłem zwykłych ludzi. Jeśli już kogoś, to z całą pewnością nie wzbudziłoby to w nikim oburzenia. Może jedynie zazdrość, bo trzeba mieć przysłowiowy łeb na karku, żeby umieć kombinować. Po miesiącu życia na zadupiu spuchły mi jaja. Nie dosłownie, ale tak właśnie się czułem. Nadmiar spermy wściekle we mnie buzował i nie myślałem o niczym innym, jak tylko o tym, żeby podupczyć. Dosłownie. Bez zbędnych pocałunków, gadki, szmatki czy randkowania. Rozważałem zamówienie dziwki, ale nie chciałem wpuszczać kobiety do swojego azylu. Do miasta jechać też nie zamierzałem, bo uciekłem stamtąd między innymi przed babami. Zbrzydło mi odganianie się od nich. Nie, nie łudziłem się, że na mnie lecą, bo jestem taki wspaniały. Chodziło o kasę. O wkręcenie mnie w pieluchy ożenek i to w tej właśnie kolejności. Omal nie obiłem twarzy jednej z moich dziewczyn, gdy złapałem ją na wlewaniu w siebie zawartości prezerwatywy. Jak zwykle po seksie, rzucałem zużyty kondom na dywan przy łóżku. Idąc do łazienki, zabierałem go ze sobą i wyrzucałem do kosza. Tego wieczora zapomniałem o tym. Wino i koka wprawiły mnie w trans. W efekcie rżnąłem laskę przez 40 minut. Już po 20 zaczęła przede mną uciekać, robiąc cipką uniki. Usiłowała przejść na oral, ale nie pozwoliłem jej na to. Po seksie wyszedłem do łazienki, a ona została na łóżku. Rozczochrana, spocona, z rozmazanym na pół twarzy makijażem. Gdy wróciłem do pokoju, nie zaniepokoił mnie widok stóp opartych o ścianę u wezgłowia łóżka. Dopiero guma, którą usilnie starała się schować w zaciśniętej pięści, wkurwiła mnie nie na żarty. Złapałem ją za włosy i powlokłem do łazienki. Tam odkręciłem prysznic i kazałem jej płukać cipkę przez kwadrans. To było ostatnie nasze spotkanie. Po tym wydarzeniu zmieniło się moje podejście do kobiet. Niestety wiązało się to również z tym, że popadłem w lekką paranoję. Prezerwatywy musiały pochodzić ode mnie. Sam je kupowałem. W zapewnienia o łykaniu pigułek antykoncepcyjnych już nie wierzyłem. Uznałem, że czas na zmiany, gdy zacząłem się zastanawiać nad podwiązaniem nasieniowodów. Nieruchomości powierzyłem agencji, samochody posprzedawałem. Upatrzyłem sobie chatę w parku krajobrazowym i ją kupiłem. Rzuciłem cenę, która wyeliminowała innych chętnych. Nabyłem odpowiednie auto. Kłada. I informując jedynie mamę o nowym miejscu zamieszkania, wyjechałem do mojego zadupia. Sprawę seksu załatwiłem, umawiając się z kobietami poznanymi w sieci. Płaciłem za usługę, wynajmowałem pokój w hotelu, zamawiałem posiłek i wino. Zawsze zaznaczałem, że chcę najwytrzymalsze dziewczyny. Jako długodystansowiec wiedziałem, że większość wymięknie po kilku minutach i jak zwykle będzie dążyła do przyspieszenia finiszu ustami czy dłońmi. Zazwyczaj jednym i drugim równocześnie. Ja uwielbiałem cipki. To ostre rżnięcie dawało mi najwięcej satysfakcji. W końcu znalazłem sposób. Proponowałem kochankom czystą kokainę. Przyjmowały ją chętnie, a po niej wytrzymywały o wiele dłużej. Wracałem właśnie z takiej płatnej randki. Porę wybrałem nietypową, bo umówiłem się na poranne dymanie. Tak je nazwała, jak się przedstawiła, Sara. Wolałem uniknąć przedsylwestrowego szaleństwa, które nastanie na drogach i w marketach już dziś po południu. 3 godziny w pokoju hotelowym, drzemka po orgazmie, lekko strawnie, sycąco, choć bez fajerwerków. Już od dawna nie oczekiwałem żadnych wzniosłych wrażeń. Seks nie jest w końcu niczym nadzwyczajnym i ma rolę przedłużania naszego istnienia. Przestałem się nim ekscytować w momencie, gdy przyciągane kasą kobiety zaczęły przede mną rozkładać nogi. Nie musiałem się zbytnio starać. Robiły to za mnie kalkulatory w ich głowach. Nie potępiałem ich za to. Broń Boże. To był po prostu handel wymienny. Czysta sprawa. Dojeżdżałem do zjazdu na wewnętrzną drogę. Ta prowadziła do mojej chaty i drugiej zaryglowanej. Nikt w niej nie mieszkał, ale niestety nie była na sprzedaż. Szkoda, bo chętnie bym ją nabył. Tak, obawiałem się, że w lecie przyjedzie jakiś burak z rodziną i rozwrzeszczanymi bachorami. Trudno, później będę się tym martwił. Teraz było mi dobrze. Już z odległości kilkuset metrów widziałem jakieś czerwone gówno. Dosłownie. Nie rozumiem, jak ludzie mogą wydawać hajs na takie atrapy samochodu. Drogie to i nadaje się może do zatłoczonego miasta, ale z całą pewnością nie na leśne drogi. Odholuję frajera, bo przecież prędzej tu zamarznie, niż wydostanie się z rowu melioracyjnego. Co to za palant? Dojechałem i wysiadłem. Podszedłem do zaparowanego okna od strony kierowcy i w nie zastukałem. Szyba opuściła się, a mi wyleciały z głowy wszelkie słowa. Byłem tuż po seksie, ale kociak za kierownicą wyglądał jak moje młodzieńcze wizje podczas walenia konia. Dzień dobry, odezwała się zimnym głosem. Czy pan z pomocy drogowej? Nie. Ja tu mieszkam, a pani zatarasowała mój wjazd. Wyniosła pizdeczka, nie cierpię takich. Gdzie panią podholować?
Na koniec tego wjazdu. Nawet nie mrugnęła okiem. To wjazd również i do mojego domu.
Kichuj,